Księgę Objawienia, drugi rozdział, do czego was też zachęcam. Otwórzmy Księgę Objawienia, drugi rozdział. Jesteśmy już przy trzecim liście z Pana Jezusa do zborów Azji Mniejszej. Dobrze, Janusz, bo chciałem zacząć od przykładu pewnego listonosza. Nazywał się Frank Sosieński. Był listonoszem, ale nie zawsze udało mu się donieść pocztę na miejsce. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Czy może listonosz w ogóle nie donieść poczty? Co może zrobić? Coś by się stało? Ile może tego nie donieść? No czasami może nie doręczyć chyba, co? Chyba tak, nie? W każdym razie nie wiadomo czemu. Może mu było gorąco, może ciężko, może się śpieszyło do domu. Kiedy sprawdzono później jego dom, znaleziono w nim 1200 worków niedostarczonej poczty. W sumie 15 ton. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, ale takie były fakty. Taką informację przeczytałem. Tyle listów nie doręczył. Do czego powołany jest doręczyciel? Oczywiście do tego, żeby doręczać pocztę. To jest oczywista rzecz, prawda? A doręczyciel, który nie doręcza poczty, to raczej nie jest tym, za kogo się podaje, kim właściwie powinien być. Tak samo powinniśmy zapytać, możemy zapytać, do czego powołany jest chrześcijanin? Do czego powołany jest chrześcijanin? I moglibyśmy oczywiście wiele rzeczy wymienić, które będą na pewno ważne i słuszne, ale w tym liście, to co mamy przed sobą dzisiaj, ten zbór w Pergamonie, bardzo ważna jest wierność. Chrześcijanin ma być wierny. To ten, który jest wierny. Czy to jest łatwe? Czy wierność jest łatwa? No, kiedy są w sobie zakochane dwie osoby, to wierność jest wtedy łatwa, prawda? To jest nawet przyjemne, to jest cudowne. Gorzej, kiedy coś się dzieje z drugą osobą, na przykład choruje śmiertelnie, coś się z nią dzieje i jakby wygląda na to, że nie będzie dobrze z tym wszystkim, tak? To wtedy nie jest łatwo już być tak wiernym. Biblijna wierność Jezusowi również jest wystawiona na różnego rodzaju działania, na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. To nieustanne służenie, ta nieustanna gotowość. My chcielibyśmy, ale nieraz czujemy się jak w dżungli dookoła nas. Chcielibyśmy być dżentelmenami, ale jak tu być dżentelmenem, takim chrześcijaninem prawdziwym, kiedy dookoła jest dżungla po prostu. Nie mam ochoty wtedy na przebaczenie, nie mam ochoty na szanowanie drugiego. Nie mam ochoty na to. Bycie chrześcijaninem często w ogóle się nie opłaca. Nie opłaca się, bo stracisz i nie będziesz, po prostu nie będzie to przyjemne. I wtedy mamy być ochotę właśnie takim chrześcijaninem, jakim doręczycielem był ten Frank Sosieński. Mamy ochotę być takim właśnie chrześcijaninem. A cóż to za szkoda, jak raz sobie odpuszczę. I później znowu raz sobie odpuszczę i znowu raz sobie odpuszczę. I jest tak jak właśnie z tym Frankiem Sosieńskim. Jan spisuje to, co nieco jemu się przyśniło, co on sobie wymyślił, tylko spisuje to, co jemu Pan Jezus pokazał, to, co jemu powiedział. Pamiętamy, znajdował się wtedy na wyspie Patmos, jest więźniem z powodu właśnie jakiego? Przyznawania się do Pana Jezusa. I tam Pan Jezus mówi, ja jestem świadkiem wiernym i on mówi również do Jana, że on był wierny w tym wszystkim. Te 7 zborów znajdowało się w rzymskiej prowincji Azji Mniejszej, to dzisiejsza Turcja. Co najbardziej jednoczy ludzi? Co najbardziej jednoczy ludzi? Stara zasada wieży Babel. Stwórzmy sobie co? Imię. Stwórzmy sobie imię, które nas zjednoczy. Jakaś idea, jakieś imię. Tutaj, w tym przypadku, w przypadku zboru w Pergamonie, nie zboru, tylko właściwie miasta Pergamon, to tym imieniem był imperator rzymski. Był imperator rzymski. I to oczywiście było problemem. Problemem dla Żydów i dla chrześcijan, ponieważ oni nie mogli czcić innego imienia oprócz imienia Boga. Żydom dano zezwolenie. Mogli nie składać ofiary. Dali jakieś tam zezwolenie. Mogli nie składać ofiary, dlatego że byli jedną grupą etniczną. Jakoś im się to udało. Ale chrześcijanie nie byli jedną grupą etniczną. Tak nie byli postrzegani. I tu zaczyna się problem. Chrystus przez Jana mówi bardzo ważne słowa. Czasami, kiedy żegnamy się, mówimy do kogoś, no to trzymaj się, to trzymaj się. Tak? Ale tutaj to trzymaj się Chrystusa do tego zboru jest o wiele bardziej poważne, o wiele mocniejsze, bardziej dramatyczne. Możemy się domyślać chociażby na podstawie swojej własnej natury, swojej własnej słabości, że między nimi byli tacy, którzy po prostu szukali sposobu na przetrwanie. Jak tu ominąć to, żeby był wilk syty i owca cała, żeby Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, jakoś po prostu, żeby wymanewrować to wszystko. Podoba mi się Chrystus, ale przecież nie mogę aż tak bardzo angażować się w chrześcijaństwo. Nie chcę wyglądać dziwacznie. Jeżeli za bardzo będę się afiszował z Chrystusem, jeżeli będę mówił, a mój Chrystus, a mój Jezus, jeżeli będę o tym mówił komuś w pracy, no to co on sobie pomyśli? Ja będę dziwakiem, może stracę przyjaciół, może nawet całą pracę stracę. Więc wystarczy mówić ogólnie, tak, mówmy tak ogólnie o Bogu, tak poprawnie politycznie jest mówić o Bogu i wtedy będzie wszystko dobrze. I tak wszyscy inni robią. Pan Jezus w tym liście potwierdza bardzo ważną rzecz. On wie o wszystkim. On wie o wszystkim. Wie, gdzie mieszkasz. Wie, w jakim państwie jesteś, w jakim mieście. Wie, w jakiej rodzinie jesteś, w jakiej sytuacji materialnej, w jakiej sytuacji sercowej. On wie, w jakiej sytuacji jesteś. Tak mówi. Ja wiem, z czym się zmagasz. I zachęca ich, mówi, trzymajcie się, nie idźcie na kompromis. Nie poddawajcie się. Zobaczmy, jak on się przedstawia. Czytamy od 12 wiersza. Do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Jeżeli to miasto było pod władzą rzymską, pod jurysdykcją rzymską, to jaki był sposób wykonywania kary śmierci na obywatelach rzymskich? Ścięcie mieczem. Prawda? Apostoła Pawła właśnie najprawdopodobniej ścięto mieczem. Nie wiem, nie sądzę, żeby apostoł Paweł, żeby Pan Jezus używał tego obrazu i żeby ten obraz był tutaj używany właśnie w takim charakterze jako przedmiotu ukarania ich. Ale widzimy wyraźnie, ten miecz wychodził z ust Pana Jezusa. Później przeczytamy w tej samej księdze, że będzie walczył tym mieczem z innymi, z narodami, z tymi, którzy byli niewierni. Czytamy też w Biblii bardzo wyraźnie, że Słowo Boże, czym jest miecz ten obosieczny? To Słowo Boże. Słowo Boże jest ostrzejsze, żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne rozdzielić duszę i ducha, stawy, szpik kości, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tak mówi nam autor listu do Hebrajczyków. Tak jest Słowo Boże. Słowo Boże jest miecz obosieczny, który sięga głębiej, dalej niż cokolwiek innego na tym świecie. To Boże Słowo ma taką moc. Więc jeżeli pytamy się, kto ma miecz, to o co się pytamy tak naprawdę? Kto ma miecz? Możemy tu rozumieć, że kto ma władzę absolutną? Kto ma ostatnie zdanie? Kto ma przewagę? Mając taki miecz, to on ma przewagę. On ma władzę. To samo jest powiedziane apostoł Paweł, kiedy mówi o władzy w Rzymie, że mamy szanować władzę, mówi co? Nie nadaremno nosi u boku swojego miecz. Tak? Mówi o tych, którzy egzekwują prawo i tam akurat mówi o tym, że oni są wszelka władza jest od Boga. Nie na darmo nosi ze sobą miecz. Ale jeszcze bardziej właśnie, bo powiedziałem, czy to jest jako przedmiot ukarania ich? Ja myślę, o wiele bardziej jeszcze jest powiedziane przez to, kto nosi ten miecz, kto przenika mnie, kto zna moje motywacje, kto wie, na jakiej krawędzi ja stoję w swoim życiu, żeby pójść w prawo czy w lewo. Zna moje wahania, wątpliwości, zna to wszystko. On mnie rozumie i on ma nie tylko największą szansę na wygraną. On jakby trzymając ten miecz mówi, wygrana jest moja. Ja mam rację i to ja decyduję, co jest słuszne, a co nie, co ja zrobię z tym światem, z człowiekiem, z rzeczami, ze wszystkim, co jest dookoła ciebie. Ja jestem tym, który ma władzę. Co ten zbór ma nam do powiedzenia dzisiaj? Spójrzmy jeszcze raz na to miasto. Było szczególne właśnie z kilku powodów. Pergamon był rzymską niejako stolicą taką dla Rzymu w Azji Mniejszej. Tak? Jeżeli Rzym przeniósł swoją stolicę, gdyby mógł, to właśnie tak to Pergamon był tak postrzegany. Tam była taka stolica administracyjna na Azję całą. Po drugie, tam ciekawa rzecz z archeologii wynika, że była tam potężna biblioteka, 200 tysięcy woluminów. Taka ciekawostka, można o tym opowiedzieć. Skąd pochodzi nazwa Pergamon w ogóle? Pergamon pochodzi oczywiście od pergaminu. To jest garbowana skóra zwierzęcia. Do tego czasu co rządziło? Rządził papirus, robiony z trzciny rosnącej wzdłuż brzegów Nilu. Egipcjanie mieli patent i mieli właściwie na to jakby, no, oni tylko decydowali. Monopol mieli na wytwarzanie papirusu. Co oczywiście przekładało się na ich potężną bibliotekę aleksandryjską. I historia głosi, że król Pergamonu, próbując właśnie podnieść reputację swojej biblioteki i swojego miasta tym samym, próbował zatrudnić głównego bibliotekarza z Aleksandrii. Kiedy król Egiptu dowiedział się o tym, kazał zamknąć w więzieniu tegoż bibliotekarza, żeby nie uciekł z Aleksandrii. Następnie, mało tego, nałożył embargo, można powiedzieć, na dostawy papirusu do Pergamonu. I w taki sposób Pergamon został zmuszony do wynalezienia czegoś innego. W taki sposób też ludzkość właściwie zawdzięcza, dzięki temu konfliktowi o bibliotekarza, my dzisiaj zawdzięczamy to, że mamy trwalsze środki, na których były zapisywane w starożytności różnego rodzaju teksty. Ale dużo ważniejszą kwestią od tego bibliotekarza była duchowość Pergamonu. Duchowość Pergamonu. Jak już wspomnieliśmy, oni tam czcili Cezara, tak? A pierwsza świątynia wzniesiona na cześć Cezara, to był August, już było prawie 30 lat przed Chrystusem jeszcze. 30 lat przed Chrystusem. Z tego powodu mogli używać takiej nazwy specjalnej Nekoros, Neokoros. Neokoros to oznacza strażnik świątyni. Możemy wyobrazić sobie, jeżeli my też nam, co, jaką nazwę nadano Giżycku. Nam zrzucono na kark na przykład świętego Brunona. I wokół tego świętego Brunona to wszystko musi się kręcić, prawda? Kościół świętego Brunona i ścieżka świętego Brunona, wzgórze i obchody, i jarmarki, i cokolwiek. Może to nie jest aż jakieś takie straszne, ale po prostu no, możemy sobie wyobrazić. Tam imię Cezara zostało im narzucone i wokół tego wszystkiego wszystko musiało się kręcić. I to nie było tylko tak, jeżeli ktoś zechce, to niech przyjdzie, będziemy się fajnie bawili, tylko to było o wiele bardziej mocne i trzeba było przyjść i złożyć ofiarę i powiedzieć, że Cezar jest Bogiem. Tak? Także to było bardzo poważne, bardzo mocne. Oczywiście nie była to jedyna świątynia. Pergamon miał przynajmniej 4 inne świątynie, w których wiemy, że były przeznaczone dla 4 głównych bóstw. Zeusa to wszyscy znają, jako głównego szefa z tego całego Olimpu. Dionizos to bóg wina i teatru. Atena, bogini mądrości, sztuki i wojny. Eskulap, bóg lecznictwa, można powiedzieć. Do dzisiaj bractwo, powiedzmy, lekarzy gdzieś tam mają w aptekach. Często ten wąż tam się wije po tym. To było demoniczne. To nie jest tylko... My dzisiaj patrzymy jako na starożytność, ale ciekawe opowiastki, jakieś tam mity greckie. To była demoniczność. Powiedzmy to sobie wprost, to były demony się za tym kryły. Łącznie z tym Eskulapem i z tym jego wężem. Ale ci wszyscy bogowie byli wyróżnieni w jednym szczególnym, górującym nad miastem pomnikiem, ołtarzem. To jest pomnik, ołtarz. Był ogromny. Same schody były rozpiętości 20 metrów. 36 metrów, prawie taki kwadrat. To taki bardziej prostokąt, ale prawie taki kwadrat. Wielki, potężny, otoczony dookoła wszelkimi obrazami, jak tam o zwycięstwie tytanów czy nad tytanami. Są obrazy, można zobaczyć w internecie. Ten pomnik został, ołtarz pomnik został sprowadzony do Berlina swego czasu. Można go oglądać właśnie w Berlinie jako potężny obraz, ołtarz Zeusa, ale tak naprawdę to jest ołtarz szatana, bo tak mówi o tym Pan Jezus. Więc mówi: wiem, gdzie mieszkasz. I czy Pan Jezus miał na myśli wtedy właśnie ten ołtarz Zeusa, czy samą władzę w ogóle Rzymu, to, że Rzymianie mieli tam taką, a nie inną władzę? Tak czy inaczej, diabeł w jakiś sposób miał tam swoją wtyczkę, taką bardzo mocną. Pan Jezus to widzi, Pan Jezus to dostrzega. Skojarzmy też przy okazji to, co powiedziałem wcześniej, zbór w Smyrnie, Filadelfii. Tam nie było ołtarza szatana, ale tam były co? Synagogi szatana. czyli instytucja religijna, która nawet bardzo bliska chrześcijaństwu, gdzie niby imię tego Boga jedynego było czczone, ale jednak Pan Jezus nazywa ich synagogą szatana. Więc czy to jest instytucja religijna, czy to jest państwowa, czy to jest instytucja religijności świeckiej, takiej właśnie jak greckiej, nie ma znaczenia. Szatan przybiera różne postaci, wykorzystuje różne sposoby na to, żeby prześladować Boży Kościół. Jeżeli będziemy czytali Księgę Objawienia w 12 rozdziale, widzimy o tym, jak szatan został strącony i w 12 wierszu czytamy właśnie takie słowa: biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Szatan robi wszystko, wykorzystuje wszystko, co tylko może, żeby tylko poplątać ludziom drogi, żeby zwieść na manowce, czy to prześladując Kościół, czy to w jakiś sposób kusząc, mamiąc ich czymś przyjemnym, o czym zaraz będziemy też wspominali później. Więc bez względu na czasy, bez względu na miejsce, zawsze możemy zadać to pytanie. I to jest ważne pytanie. Kto tu rządzi? Kto tu rządzi? W czyim ręku jest moje życie? Kto ma ostatnie słowo? Kto ma władzę, żeby mnie nagrodzić? I kto ma prawo do tego, żeby mnie ukarać? W czyim ręku jest władza? Wiecie, dopóki złe rzeczy dzieją się gdzieś tam, w telewizji, w dzikiej, jakiejś czarnej, przysłowiowej Afryce, jak to się mówi, albo Ameryce, bo to dzisiaj prawie to samo, narkotyki gdzieś tam są strzelaniny, gdzieś tam czytamy o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, o sprzedaży, handlu ludźmi, co jest prawie że na taką skalę, jak działo się to chyba za tych mrocznych czasów. Czy tak samo właśnie ten aborcja, jeżeli mówimy o tych rzeczach, gdzieś tam wydaje się to gdzieś tam daleko, ale nam się wydaje czasem, że ja to odrzucę, to nas nie dotyczy, my tu mamy dobrze. Nie, szatan działa i szatan próbuje na wszystkie sposoby tak ludziom zamotać w głowie, że zabijając drugiego człowieka myślą, że dobrze robią. Że dobrze robią. Tak? To, co Pan Jezus powiedział nawet, że sam to zapowiedział, że będą w synagogach was wydawać i będą myśleli, że dla Boga robią przysługę. Dla Boga robią przysługę. Więc dopóki też szatan nie zapuka do twoich drzwi, dopóki nie wejdzie na twoje podwórko, to wydaje się, że to gdzieś tam daleko jest. Ale on przychodzi w takiej czy innej postaci i albo czymś kusi, czymś przyjemnym, albo grozi, straszy, zabierając nam naszą własność, zabierając nam zdrowie naszych bliskich czy nasze własne. I pytamy się wtedy, kto tu rządzi? Kto tu rządzi? Panie, gdzie jesteś? Kiedy wołamy to, zadajemy to pytanie, gdzie jesteś? To jest pytanie, kto tu rządzi? Kto ma władzę absolutną? Do tego jeszcze dochodzi oczywiście zamieszanie, które mamy w sercu zawsze, bardzo często powiedzmy. Nie wiem, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Szczególnie, jeżeli nie trwamy w Słowie. Zaczynamy mówić, że wszystko jest względne, a to może bez przesady. Nie traktujmy tego aż tak mocno, aż tak poważnie. Jeżeli zaczyna się względne, później nie wiemy, co wybrać, co jest właściwe, co jest słuszne, jaką decyzję podjąć. Jeżeli system jest skorumpowany, system polityczny dookoła mnie, etyka ludzi, to moralność ich, no to ja sam zaczynam się wtedy gubić. Pamiętajmy o tym koniu, który powiedziałem, miał klapki, które go chroniły, w jakiś sposób ograniczały może jego widoczność, ale chroniły go od tego, co było chore, od tego, co mogło mu zaszkodzić. Własne odczucia, emocje, potrzeby seksualne. Co jest czarne? Co jest białe? Jak mam postąpić? Skoro podjąłem decyzję, że idę za Chrystusem i czasami robię nawet rzeczy dla Niego, może mam nawet jakieś swoje miejsce w Kościele, no to może nic złego się nie stanie, jeżeli czasami nie doręczę tej poczty, tak jak ten Frank Sosiński? Może nic się nie stanie, jeżeli czasami pójdę sobie na mały kompromis? Może nic się nie stanie. Dawid tak myślał, Samson tak myślał, pamiętamy to, tak? Przecież Bóg mnie używa. Zobaczcie, jak mnie użył. Zobaczcie, lwa rozerwałem, tak? Pamiętamy to? Nie wolno mu było tego robić. I grał sobie z tym, co Bóg powiedział, aż wreszcie dopadło go to, z czym sobie tak igrał. Jaki obraz zboru nam się tu przedstawia? Wiersz 13, jeszcze raz. Mówi, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia. Nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity. U was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Czyli nawet w tak diabelskim miejscu, nawet w tak diabelskim miejscu jak Pergamon, Chrystus ustanowił swój Kościół. Zostało zasiane Boże ziarno. Boże ziarno ma moc. Boże ziarno nie boi się nawet rosnąć przy tronie szatana. Nie boi się, bo ono ma moc i ono, nawet jeżeli na początku jest jak to maleńkie ziarnko gorczyczne, ono wyrasta później z wielką potęgą. Moc Bożego Słowa. Sam szatan nie był w stanie zatrzymać tego życia, które niesie Pan Jezus. Szatan może odebrać tam fizyczne życie. I Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabierają wasze fizyczne życie, ale bójcie się tego, który duszę jest w stanie zatracić w wiecznym piekle. Więc oni trzymali się mocno imienia Pana Jezusa, nie zaparli się, nawet w tych dniach, kiedy jeden z nich został skazany na śmierć. Nie chcieli zamienić tego imienia na żadne inne. Nie połączyli tego imienia z innymi imieniami. Tak? Nie włożyli go do jakiegoś panteonu swoich bożków. To było jedno, jedyne imię, którego się trzymali i nawet jeżeli zagrożone było ich bezpieczeństwo, oni nie poświęcili tego imienia dla swojego bezpieczeństwa, dla swojej wygody, dla szczęścia, dla spokoju. Oni trzymali się mocno tego imienia. Tradycja podaje, że Polikarp został usmażony we wnętrzu metalowego byka. Możemy sobie to wyobrazić? W internecie również można w Wikipedii znaleźć obraz właśnie, gdzie tam w jednej ze świątyni jest przedstawiony jako taki biskup, który stoi w takim byku. Nie wiem, czy stał, czy go zamykano. Tak wtedy takie tortury stosowano. Czy można wystraszyć się takiego rodzaju śmierci? Kiedy czytam o tym, myślę, że byłbym bardzo wystraszony. Myślę, że byłbym przerażony czymś takim, że mnie mogłoby spotkać to samo. Jestem przerażony. Czytamy, owszem, i lubimy te historie z młodzieńcami, którzy zostali wepchnięci do pieca ognistego, który był tak rozpalony, że ci, którzy ich wrzucali, że sami spłonęli przy tym. Ci młodzieńcy wtedy byli uratowani. Oni byli uratowani. I my lubimy takie historie. Lubimy słyszeć to, jak Pan Bóg uwalnia. Pan Bóg uwalnia, Pan Bóg ma moc. Ale ci sami młodzieńcy powiedzieli, Bóg ma moc, może jeżeli on zezwoli, to zginiemy, ale i tak się Jego imienie nie wyprzemy. Bóg akurat sprawił tak, że oni ocaleli. Polikarp nie ocalał. Nie Polikarp, tylko przepraszam, Antypas. Polikarp, to pamiętamy, był pastorem Smyrnie. Jego spalono na stosie. Antypasa usmażono we wnętrzu metalowego byka. Więc strach przed taką śmiercią może paraliżować, może narazić moją wierność na jakiś szwank. Mogę się zachwiać i zniechęcić do tego, żeby być wiernym, żeby w dalszym ciągu trzymać się tego Jezusa. Przecież nie odpowiedział na moją modlitwę tak, jak mu chciał. Czy trzymać się dalej tego imienia? Ale warunki nie muszą być aż tak drastyczne. Pan Jezus powołuje nas do tego, żebyśmy stali u Jego boku, żebyśmy się trzymali Jego imienia bez względu na wszystko. I czasami to nie musi być coś strasznego, czasami to musi być wręcz odwrotnie, coś przyjemnego. Będziesz miał jeszcze lepiej. Zobaczysz, jak zjesz ten owoc, to będzie przyjemniej. Doświadczysz czegoś niezwykłego, czegoś naprawdę mocnego. I wierzcie mi, że świat jest w stanie dać bardzo mocne rzeczy. Najczęściej przez pieniądze. Bo przez pieniądze później dalsze mamy jakieś przyjemności, rzeczy, których sobie nie potrafimy, nie możemy odmówić i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze, niech staną się Twoim Bogiem. Wystarczy odrobina takiej właśnie oferty. Już czasami nasza wierność jest narażona na szwank. Już szukamy wymówki, już jesteśmy gotowi do tego, żeby usprawiedliwić swoje działanie, swoją postawę. Ale chrześcijaństwo to nie jest gierka, w której możemy zrezygnować od tak, bo mi się odwidziało, bo dzisiaj nie mam ochoty, dzisiaj boli mnie głowa. Chrześcijaństwo jest walką. Chrześcijaństwo jest poważną walką. I albo opowiadamy się za imieniem Chrystusa bez względu na wszystko, albo szukamy swoich przyjemności i swoich racji. Dlatego pomyślmy o czymś takim. Pamiętam, to było tłumaczone, jak działali żołnierze rzymscy, że jego tarcza właściwie osłaniała tego, który stał przy nim. On był odsłonięty z tej strony. Żołnierz, który stał znowu tutaj, on tu walczył jedną ręką. Tu żołnierz, który stał z drugiej strony, osłaniał go jego tarczą. Oni byli, musieli być zgrani w swoim szyku. Zgrani w swoim szyku, w tej walce. Zgadza się? Jeżeli, widzę, spojrzałem na żołnierza, bym go chętnie wypytał, jak to jest jechać na misję, jak to jest osłaniać się, jak to jest być posłusznym rozkazom, czy to jest, jestem posłuszny rozkazowi, bo dowódca mówi, skoczcie na lody, tam będzie fajnie, będzie fajna imprezka. No nie, raczej. Mają ryzykowne przeważnie misje i to nie jest przyjemne. I oni mówią, tak, jedziemy. Jezus jest naszym wodzem. Prawda? My lubimy, wolimy bardziej mówić, pasterz, przyjaciel, taki przytul się. Dobrze, tak. On przytuli mnie na pewno, ale on też jest wodzem. Jest wodzem wojsk. Kto tu rządzi? Jezus rządzi. A my mamy być mu wierni. Jeżeli on powołuje, idziesz za mną, to idziesz za mną. Bez względu na to, czy ja mam cię ochotę, czy nie. Czy boli mnie głowa, czy nie. Ja idę za Jezusem, albo nie idę za Jezusem. Apostoł Paweł również mówi o tym w drugim liście do Tymoteusza, 4,16. Takie dramatyczne z jego strony stwierdzenie. To jest jego ostatni list, który pisze do Tymoteusza. I wiele tam widać bólu w tym liście, ale też nadziei. Jest taki moment, który mówi, w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. I nie mówi, trudno, ja jestem mocny, dałem sobie radę, co tam. Nie, mówi, wszyscy mnie opuścili i mówi, niech nie będzie im to policzone. Czyli inaczej mówi, to było bardzo ważne. To było bardzo ważne. Ktoś powie, a co mnie obchodzi, co tam Paweł ma jakąś misję? Co mnie obchodzi, co tam Paweł sobie wymyślił? To jest niebezpieczne stać przy nim, bo on został wtrącony do więzienia, może mnie wtrącą. Apostoł Paweł, zobaczcie, 2 Tymoteusza 4,16. Jeśli ktoś chce sprawdzić, niech sobie sprawdzi. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Mówi, to było ważne. To było dla mnie bardzo ważne. Ale ci tutaj, w Pergamonie, oni nie ruszyli się z miejsca. Oni stali przy Jezusie, stali przy Jego imieniu. Stali przy Jego wiernym świadku Antypasie. Nic o nim nie wiemy. Czy to był przywódca, czy to był jakiś szarak, że tak brzydko powiem? Nic nie wiem, ale jednak był wiernym Chrystusowi i Pan Jezus mówi, ja to widzę i ja to doceniam. Że wy staliście przy Nim, nawet wtedy, kiedy On był zabijany w tak straszny, makabryczny sposób. Oni nie opuścili miejsca w szyku. Ale żeby nie stchórzyć, co jest potrzebne? Żeby nie stchórzyć, ja muszę wiedzieć, za kim ja stoję. Za jaką sprawą ja idę. Czy idę za swoją sprawą, czy idę za sprawą Chrystusową. To jest to, co w tym tygodniu, właśnie wczoraj, te rozważania, które tam były, bardzo mocno do mnie dotarło. Pastor Marek Ciako powiedział taki obraz, ponieważ ćwiczył biegi i biegał z kimś. Mówi, nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyliście, ale jak o wiele łatwiej biegnie się za kimś, kto jest twoim przewodnikiem, kto jest przed tobą. I miał takiego wytrawnego przyjaciela, sportowca. Mówi, teraz biegniemy na minutę 47. On wiedział dokładnie, z jakim czasem, z jaką precyzją przebiegnie. I jak to musi rozłożyć siły i tak dalej. I Marek mówi, gdybym sam miał biec, nie dość, że nie wiedziałbym jaki czas, nie dość, że pewnie bym albo przyspieszał, albo zwalniał, ale ja idąc, biegnąc za nim, za tym swoim przyjacielem, ja uczyłem się jego tempa. Uczyłem się tego, jak dotrzeć na metę we właściwym czasie. My patrzymy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, to jest Jezusa Chrystusa. My idziemy za Nim. Albo idziemy za swoimi pomysłami, za swoimi ideami, które nam wydają się dobre, przyjemne, bezpieczne i słuszne. Rzeczy, które były złe. Mówi tak, lecz mam Ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. We wcześniejszym, czy w liście do Efezjan, Pan Jezus dodaje bardzo wyraźnie, nienawidzę tego. Nie wiem, czy ich, czy tych uczynków, czy ich, tych ludzi. Nawet nienawidzę tego. Stara strategia diabła. Wcześniej, jak powiedzieliśmy, stworzyć im jakieś imię, jakąś ideę, za którą polecą. Albo też, tak jak tutaj, diabeł nie pokazuje rogów. Nie pokazuje siebie od razu strasznych konsekwencji tego, co będzie. On nie pokazuje tego bagna, w które ludzie wdeptują. On jawi się bardzo często pod postacią anioła, pod postacią kogoś przyjemnego, miłego, obiecującego. Pomieszać prawdę z fałszem. Czy naprawdę Pan Bóg powiedział? To możemy rozważyć, może to względne takie jest. Czy naprawdę Pan Bóg tak powiedział? Pomieszać prawdę z fałszem. Zwróćmy uwagę, że nie wszyscy poszli za tymi baalamitami, jeżeli tak możemy powiedzieć. Ale niestety tolerowali ich w swojej społeczności. Tolerowali ich w swojej społeczności. I to Pan Jezus im zarzuca. To Pan Jezus, że oni tolerowali ich. Mieli z nimi komunię. Tak? Oni może myśleli, a my tacy pełni miłości jesteśmy wyrozumiali. Pan Jezus mówi, nie, to mi się nie podoba. Macie się z tego opamiętać i to ma być napomniane. To ma być napomniane. Kim był Balaam? Przeczytamy o nim w 4 Księdze Mojżeszowej, nie będziemy tego otwierali, bo to są całe 2 długie rozdziały przynajmniej. Balaam był prorokiem. Prorokiem, przez którego rzeczywiście Pan Bóg mówił. Kim był Balak? Balak był królem. Królem Moabu. Czyli to byli wrogowie Izraela. Więc Balak wymyślił sobie, że wynajmie, zapłaci temu prorokowi, Balaamowi, że pójdzie, stanie na wzgórzu i będzie przeklinał. Że będzie rzucał klątwy na Izrael. Jeżeli on wypowie słowo, to się ziści. Pan Jezus oczywiście nie pozwolił. Bóg nie pozwolił Balaamowi przeklinać Izraela. Wręcz odwrotnie, błogosławił mu. Mówił wspaniałe, piękne rzeczy na temat Izraela. Jak Bóg widzi Izrael? Jedna z piękniejszych, wspanialszych rzeczy. Jak Bóg widział swój naród wybrany? To była Jego decyzja, to był Jego wybór i tak Pan Jezus ich widział. Ale wróćmy do tego Balaama. Czy on był taki prawy, skoro wypowiadał dobre słowa na temat Izraela? Niestety, on wpadł na inny pomysł. Tak? Skoro mu zapłacono, bo tam były takie próby z jednej strony, może z drugiej strony, obchodzili ich dookoła, żeby on w końcu wypowiedział to przekleństwo. To się nie udawało. I wtedy Balaam wpadł na pomysł. Mówi tak, zrób rewię piękności. Zrób pokaz piękności. Wybierz swoje najpiękniejsze panienki, królu Balaku. Wybierz najpiękniejsze panny ze swojego narodu. Oni zrobią taką rewię. To tak, jakby dzisiaj oglądać, nie wiem, pokaz piękności właśnie w HD, jak to się mówi, albo jeszcze w trójwymiarze, nie wiem. I to zadziała, zobaczysz. I to rzeczywiście zadziałało. To zadziałało. Izraelici zostali zwiedzeni na sposób seksualny, można powiedzieć. Ale to nie było tylko przeteczeństwo, ponieważ razem z tym było to, że oni spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane. A co tam? Co za problem tam? Ojejka. Jak człowiek jest uniesiony, jak człowiekowi jest tak dobrze, jak jest taki uszczęśliwiony właśnie w takim momencie, to zaczynamy, a co tam? Może jak raz nie doniosę tej poczty, to nic się nie stanie. I w taki sposób Balaam zwiódł Izraelitów. Tak to zadziałało. Dzisiaj też mamy takich chrześcijan, dzisiaj to się ładniej tak nazywa, ja to jestem taki światowy chrześcijan, no a może jestem trochę cielesny. Ale tak naprawdę to, no co to za chrześcijanin? Co to za chrześcijanin? Chrześcijanie, którzy nie boją się grzeszyć, nie boją się słuchać wulgarnych, niedobrych rzeczy i nie przeczą temu na głos. Chrześcijanie, którzy nie boją się oglądać czegoś, co jest nieprzeznaczone dla ich oczu, nie boją się grzeszyć i nie mają wyrzutów sumienia z tego, jeżeli już im się zdarzy, no to coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Potrafię mówić z pasją o każdej głupocie, ale kiedy przychodzi rozmowa na temat Słowa Bożego, to nagle robi się nudno. Nikolaici. Doczytałem się też ciekawych rzeczy na temat Nikolaitów, ponieważ nie wiedziałem jeszcze pierwotnie. Otóż okazuje się, że być może, to nie jest do końca pewne, ale to jest, mogła być grupa ludzi, którzy uważali się za chrześcijan oczywiście i oni mieli szczególne objawienie. Mało tego, oni uważali siebie, że są takimi potomkami niejako tych kapłanów, czyli taką wyższą kastą, można powiedzieć. Oni mieli szczególne objawienie, więc ich nie dotyczyło to, co jest powiedziane w Piśmie Świętym. Te zakazy ich nie dotyczyły. Oni mogli żyć po swojemu. Tak czy inaczej, mogli chyba świetnie ręce sobie podawali z tymi baalamitami. Wnosili grzech do społeczności chrześcijańskiej. Uważali, jesteśmy lepsi od innych. My wiemy lepiej niż inni. Mamy lepsze poznanie. To jest groźne. To jest groźne. Jeżeli człowiek nie umie spojrzeć na siebie krytycznie. Pan Jezus mówi, ja tego nienawidzę. Nienawidzę. Kiedy sprzątamy, czego trudno uniknąć? Nawet kiedy sprzątamy, bo chcemy, żeby było czysto, no, trudno uniknąć tego, że my się po prostu pobrudzimy. No tak po prostu bywa. Kiedy sprzątamy, zamiatamy, chcemy, żeby było czyste, brudzimy się. Nie da się odciąć zupełnie od tego świata. Nie da się. Te przysłowiowe nogi często gdzieś tam są zakurzone, zbrudzone, dlatego powinniśmy sobie umywać te nogi nawzajem. Powinniśmy wyznawać grzechy jedni drugim, jak to mówi Pismo Święte. Nie da się uniknąć tego wszystkiego. Musielibyśmy odejść z tego świata, jak mówi apostoł Paweł. Ale Biblia zaleca bardzo dużą ostrożność, bardzo daleko posuniętą ostrożność. Nawet kiedy idziemy upomnieć brata, w liście do Galacjan czytamy, że mamy baczyć na siebie. Mamy pilnować siebie. Tak? Jak to jest powiedziane? Żeby samemu nie ulec pokusie. W liście do Galacjan, 5 rozdziale. Żeby samemu nie ulec pokusie. Baczcie na siebie. Nawet jeżeli jesteście duchowi, idziecie komuś na pamięć. Uważaj, żeby samemu nie ulec pokusie. Bo łatwo jest gdzieś tam pójść za tym, co ktoś robi, dać się gdzieś wkręcić to myślenie i takie postępowanie. Do Tesaloniczan apostoł Paweł używa w naszych Brytyjkach, niestety to nie jest tak oddane dobrze, ale już tysiąclecia Biblia i tak samo Gdańska używają takiego sformułowania 1 Tesaloniczan 5:22, że chcecie, możecie tam sobie dopisać albo poprawić w pewien sposób. 1 Tesaloniczan 5:22. Unikajcie wszystkiego, i tam jest powiedziane, co ma choćby kształt, pozór, cień, zła. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Mówi, wszystko mi wolno. Mówi apostoł, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Uważaj, unikaj tego, co ma choćby pozór zła. Jeżeli to jest niebezpieczne, wydaje nam się czasami, a jeżeli tego nie wezmę, to stracę, czegoś nie będę miał. A mówi, jeżeli to ma pozór choćby zła, trzymaj się od tego z daleka. Trzymaj się od tego z daleka. Podsumowując, to jest moje ulubione zdanie, nie ma złych warunków, żeby uczyć się wierności. Ja zawsze mówię, nie ma złych warunków, żeby uczyć się pokory, ale to jest jedno z drugim związane. Nie ma złych warunków, nawet w takim diabelskim mieście. Nie ma złych warunków, okoliczności do tego, żeby uczyć się pokory, żeby okazać się wiernym Chrystusowi. W wierszu 16 czytamy o ratunku. Mówi tak, opamiętajcie się, albo inaczej zawróćcie, zawróćcie. Nawrócenie to jest inaczej zawrócić, zmienić swój sposób myślenia, kierunek myślenia, odwrócić się w myśleniu. Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Przyjdę do ciebie, będę z nimi walczył mieczem swoich ust. I nawet z gramatyki to wynika, że to opamiętanie, to nawrócenie musi być natychmiastowe. Nie możesz tam ani chwili dłużej zostać. Opamiętaj się. No tak łatwo czasami, kiedy ktoś gdzieś narozrabiał w jakikolwiek sposób, mniejszy, większy, nieważne, tak łatwo jest później, przechodzimy do dalszego życia, a nic się nie stało. Zapominamy o opamiętaniu. Zapominamy o tym, żeby gdzieś nawet w naszych relacjach powiedzieć przepraszam, przepraszam, zagalopowałem się. Tak? To opamiętanie musi być natychmiastowe i musi być świadome. Odwracam się od tego, w jakim stronę szedłem i wracam do Chrystusa, do Chrystusa. Nie możemy lekceważyć tego wychodzenia z grzechu. Nie możemy iść na kompromis z grzechem, bo jak jest powiedziane w Piśmie Świętym, list do Hebrajczyków, jeszcze raz cytuję to, mówi, bez uświęcenia, 12 rozdział, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To nie mówi tego, to jest bardzo kategoryczne zdanie, nie mówi, bez uświęcenia trudno będzie zobaczyć Pana. Mówi, bez uświęcenia, a tam było, co było przeszkodą, tam była gorycz, tam było nieprzebaczenie właśnie. Mówi, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I tam mówi o tych, którzy ręce im opadły, nie chcieli się modlić. Jeżeli nie idziesz za Panem, nie uświęcasz się, nie możesz zobaczyć Pana. Nikt nie ujrzy Pana. Co działo się na słowo Pana Jezusa? No nie trzeba chyba przypominać wszystkich szczegółów, ale widzieliśmy to nieraz, kiedy czytamy Biblię. Pan Jezus wypowiada słowo, uciszone są największe burze. Wypowiada słowo, najgorsza choroba jest uzdrowiona. Wypowiada słowo, ludzie są wskrzeszani z martwych. Słowo Pana Jezusa to nie jest tylko dobra rada, ciekawa rada na życie. To nie jest tylko to. To nie jest sugestia jakiegoś wiejskiego cieśli kaznodziei. Słowo Jezusa ma moc. Mówi, ja przyjdę i będę walczył z nimi mieczem wychodzącym z moich ust. Czyli właśnie Bożym Słowem. A jeszcze raz przypomnę właśnie to, co w 19 rozdziale i 15 wierszu jest powiedziane. Z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. On będzie walczył z narodami. Mówi tutaj do zboru. Ja będę walczył z nimi mieczem moich ust. Więc albo posłuchamy Jego słowa, albo będziemy szli w złym kierunku. Jaka jest obietnica? Obietnica w 17 wierszu. Po pierwsze, Pan Jezus spodziewa się pozytywnej odpowiedzi. Zwróćcie na to uwagę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku ten wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Dwie rzeczy są obiecane tutaj. Ale my musimy wziąć sobie do serca, to oczywiście to napomnienie. Ukryta manna. Manna, pamiętamy, kiedy wystąpiła? Wtedy, kiedy szli po pustyni, kiedy im brakowało jedzenia. Być może nawiązuje też do tego, co oni, niektórzy, którzy brali udział w tych ucztach pogańskich, to jest jakieś święte jedzenie, albo jakieś tam jedzenie może szczególne, który mówi, a ja wam dam swojej ukrytej manny. Manny, o której inni nie wiedzą. Manny, o której inni nie znają. Nie mieli pojęcia, że w taki sposób może w ogóle przyjść pożywienie. Może, mówi to też w związku z tą sytuacją, że ktoś mógł się bać o swoje życie, o swoje, co będzie dalej ze mną. Mówi, ja mam dla ciebie pokarm. Ale myślę, że jeszcze bardziej, jeszcze ważniejsze jest to, co Pan Jezus mówi o sobie, bo mówi o sobie, ja jestem chlebem życia. Jeżeli ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, która była z nieba, to co się z nimi stało? Oni i tak poumierali. Ale mówi, ja jestem chlebem, który daje życie. Jeżeli będziemy karmili się Nim, to mamy tą mannę ukrytą, której świat nie rozumie, o której Pan Jezus powie tak samo do swoich uczniów, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Wypełnianie woli Ojca to było pokarmem naszego Mistrza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest słuchanie Bożego Słowa, nie jest tylko słuchaniem ciekawego wykładu, ale ciekawe, to jest wypełnianie woli Ojca. Tak Pan Jezus o tym powiedział. Więc ten, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. I ta manna jest dostępna dla kogo? Dla tych, którzy pokutują. Dla tych, którzy się opamiętują w swoim sposobie myślenia i postępowania. Druga obietnica dotyczy białego kamienia. Na tym kamieniu jest wypisane imię i powiedziane, z którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Z tym białym kamieniem jest dosyć trudno powiedzieć dzisiaj, ale do końca ze stuprocentową pewnością, ale sporo rzeczy jest gdzieś tam wymienionych. I sporo z nich mogłoby pasować do tego obrazu, który my dzisiaj możemy odczytywać ewentualnie. Na przykład sędziowie w sądzie. Sędzia w sądzie mógł taki kamień dać osobie, co do której mówiono, nie jest winny. Tak? I odwrotnie, kto był winny, otrzymywał czarny kamień. Więc biały kamień mógł oznaczać taką niewinność w oczach sędziego. Mógł też być używany na zawodach olimpijskich. Wtedy oczywiście ten, który zwyciężał, to był symbol zwycięstwa, mógł otrzymać coś takiego. Mogły być też używane jako bilet wstępu na szczególnego rodzaju uroczystości. To mogłoby być, tak mi to pasuje, jakby jeżeli oni gdzieś tam byli ciągle kuszeni do tych uroczystości, do tych cezarowych czy zeusowych jakichkolwiek uroczystości byli ciągnieni i tam tylko szychy, tylko specjalni wybrańcy byli, nie wiem, może, ale tak mi to tak pasuje, to tutaj jakby Pan Jezus mówi, ja mam dla Ciebie ten biały kamień, na który jest wypisane Twoje imię, a jesteś zaproszony na moją ucztę. Na moją ucztę. Jesteś zaproszony do społeczności ze mną. Dawano też kamień wyzwoleńcom. Tak? Ci, którzy byli niewolnikami, byli wyzwoleni z tego niewolnictwa, otrzymywali biały kamień, na którym wypisane było ich imię. To znak pełnego obywatelstwa. Również piękny obraz mógłby dla nas być. Noszono też kamienie białe dla ochrony. Jako amulety. Przekaz biblijny byłby wtedy jasny. Jest tylko jedno imię, które może nas uchronić. I to byłoby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak czy inaczej, ten kamień stanowi, mówi o naszym przywileju, o jakiejś wyjątkowości. O czymś, czego ten świat nie może dać. Ja dam Tobie kamień, na którym będzie wypisane Twoje imię, którego świat nie zna. Oczy Jego, zaś jak w 12 wierszu czytamy, są jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię Jego miał wypisane, lecz nikt Go nie znał, tylko On sam. To jest mowa o Panu Jezusie. Przepraszam, jak skoczyłem. Księga Objawienia, 19 rozdział od 12 wiersza, 19-12. Też ten zwrot, ta idea jest użyta w stosunku do Pana Jezusa. Tak? Chodzi o to imię. Imię miał wypisane, lecz nikt Go nie znał, tylko On sam. Niezwykłość imienia, wyjątkowość tego imienia i tak samo jakby podobny sposób mówi o nas. Masz swoje szczególne imię. Dlaczego to jest ważne? Dlatego też, że my bardzo łatwo często jesteśmy określani, ja wiem jak uczniowie czasami mówią, że idą do sklepu, do którego sklepu, a tam do Rudego idzie, bo tam sprzedawca jest taki rudawy. Mówią tak do Rudego. Albo mówią o sobie nawzajem. Różne łatki sobie przypisują. Od nazwiska, od zachowania. My bardzo łatwo często szafujemy takimi łatkami przypisanymi komuś. Tak? Ale imię, nasze imię jest czymś naszym szczególnym. To jest Biblia, o tym mówi, o tym dobrym imieniu. Nikt nie chce stracić dobrego imienia. Pan Jezus mówi, ja znam Twoją wartość. Ja znam Twoje imię i znam Twoją wartość. I niedawno czytałem znowu jeszcze raz przykład, który gdzieś tam w świecie nawet jest powtarzany. Gdzie wykładowca wyszedł i z banknotem $100 i mówi, czy ktoś chce ten banknot $100? Oczywiście wszyscy chcą. Ale mówi, ale czy zechcecie ten banknot $100, jeżeli ja go zemnę w kulkę, jeżeli będzie cały pomięty? To w dalszym ciągu chcą. A jeżeli ja go podeptam i podeptał ten banknot, czy w dalszym ciągu chcecie ten? Oni, tak! Ja mówię, bo widzicie, wartość tego nie zależy od tego, czy on jest podeptany, czy jest porysowany. Wartość jest stała. To jest w dalszym ciągu $100. Imię, które masz, to jest wartość w oczach Bożych, którą tylko On zna. Ludzie mogą Cię skasować i ocenić jakkolwiek tylko chcą. Ale Bóg zna Twoje imię. On nadaje Tobie to szczególne jedno imię. I wiedz, że jesteś Bożym Synem, Bożą Córką. I wiedz, że jesteś zachęcony, zaproszony do tego, żeby wiernie przy Nim trwać. Jakie to też ważne jest. Ja mam z tym problem czasami, kiedy muszę sobie nagle przypomnieć imię. Dlatego, że kiedy gdzieś to w klasie, nie mogę sobie przypomnieć imienia. Widzę gdzieś tam, nie mogę tego dotrzeć. Jak fajnie, kiedy ktoś przeważnie pamięta nasze imię, prawda? Ktoś przyjeżdża, długo się nie widzieliśmy. O, mój cześć Zbychu, cześć. I po imieniu do Ciebie się zwraca, prawda? Ja niestety właśnie miałem ten problem. Poznałem kogoś, następny dzień widzę się z nim, mówię, o, cześć. Przyjacielu, bracie, nie mogę sobie przypomnieć imienia. A jeżeli jeszcze to jest ktoś ważny, tak mówiono o Aleksandrze Wielkim, że on znał imiona swoich nawet czasami szeregowych żołnierzy, znał ich po imieniu. Jeżeli ktoś ważny, kto przychodzi, spotyka się z nami, witam, i mówi do Ciebie po imieniu, zna Twoje imię. To zobaczcie, Pan Jezus, jeszcze raz to chcę podkreślić w tym liście, Pan Jezus znał imię Antypasa, ono jest wymienione, tyle setek lat czytają je chrześcijanie i biorą wzór. Pan Jezus również zna Twoje imię. Czy to nie jest wspaniałe? Ludzie mogą zapomnieć. Nawet najbliżsi mogą zapomnieć. Czasem zapominam imion swoich dzieci, tam się mylą. Co by to było, gdybyśmy mieli ich 6 albo i więcej? To dopiero by było, co? Ale Pan Jezus nigdy nie zapomina naszych imion. On wie, kim jesteś, zna Twoją wartość. Ale my musimy usłuchać Jego głosu, być posłuszni Jego głosowi. Nie wiemy, czy ci ludzie posłuchali. Może wtedy posłuchali. Niemniej jednak później, kiedy dzisiaj patrzymy na właśnie resztki tego miasta, to są tylko ruiny. To są tylko ruiny. Nie ma tam nic. Nic z tego nie zostało. Ale w dalszym ciągu do nas dotyczą się słowa, które czytamy na początku tej księgi. Błogosławiony każdy, który czyta i zachowuje słowa tej księgi. Nie da się kochać Boga i tego świata. Nie da się. Nie da się kochać Boga i lichtrę tego świata, ideę tego świata, mamonę, jak to mówi. Nie da się. Nie można żyć w kompromisie. Dlatego dzisiaj, jeżeli to słowo w jakiś sposób do Ciebie przemawiało, zachęcam do tego, żeby modlić się, żeby przychodzić do Boga, dziękować Jemu za Jego wierność w stosunku do nas, bo On nas mimo wszystko jeszcze nie opuszcza, kieruje do nas swoje słowo, chce naszego opamiętania, chce naszego obfitowania w Nim. Powstańmy do modlitwy.